jest, proszę. Pan Kamil nie bardzo się chwali, ale już książkę z panią Katarzyną wydali. Z którego to roku jest?
Pani Krystyna Lipska jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie II.
W każdym bądź razie ja dostałam 11 czerwca 2018 roku. Jagnięcina z Lubelszczyzny, o olejach, o nalewkach, zaraz dalej. Są i przepisy, na przykład gołąbki po roztoczańsku, są składniki i przygotowanie. Dalej jest kulebiak, kurczak po dworsku, lemieszka zwana kulaszą. Te kapustę czasem robię taką zapiekaną. No co tu jeszcze jest? O, piruk biłgorajski jest w tej książce pana Kamila. Wołowina po lubelsku.
Ta książka kucharska wygrała konkurs ogólnopolski. Wydał ją Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Autorem jest Kamil Kotarski.
Zależało mi na publikacji, która wyjaśni przede wszystkim ludziom, którzy, wiadomo, z różnych względów nie interesują się tak kuchnią jak my w naszej branży, ale gdzieś tam słyszą produkty lokalne, produkt tradycyjny, produkt regionalny i chciałem ich zaprosić w taką podróż po naszym regionie, czyli mają pokazane przepisy konkretne, mają mapę produktów lubelskich, na końcu wskazaliśmy perełki turystyczne naszego województwa. Opisane jest i pokazane jest Roztocze z pięknymi zdjęciami, Powiśle, na Łęczu, z którego słyniemy w całej Polsce, piękny Zamość, Chełm, Podlasie, Lublin jako stolica regionu, Janów Lubelski, Opole Lubelskie, Chrubieszów. Proszę. Dyplom ministra rolnictwa i rozwoju wsi dla Kuchnia Lubelska, laureata konkursu imienia Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2018 roku podpisano Jan Krzysztof Ardanowski, Bochnia, 30 czerwca 2018 roku. Lublin i miasto, czyli mieszkanie w mieście, nie dałoby mi tego, co wieś.
Muzeum Wsi Lubelskiej. Miejsce zaprzyjaźnione z panem Kamilem.
Muzeum jest otwarte dla ludzi, którzy mają pasję, serce. Ja uwielbiam.
Powiedział Szczepan Zakrzewski, sprawujący pieczę nad chatą, w której nasz bohater przygotowuje zupę cebulową.
Uwielbiam zupę cebulową, naszą regionalną z Goraja. Cała, że tak powiem, genialność tej zupy polega na jej zupełnej prostocie. Czyli na tym, że każdy kiedyś w gospodarstwie miał podstawowe warzywa, które sam wytwarzał ciężką pracą. To była cebula, która jest... uwielbiam sam jej dźwięk, jak ją obieram. Więc cebula, pietruszka i marchewka to są podstawowe takie składniki tej zupy. Tak jak się dowiedziałam zresztą od pani, która zarejestrowała tą zupę jako produkt regionalny. Miałam taką przyjemność gotować w Goraju razem z nią.
A było to w ramach projektu, który miał wzbogacić lubelską listę produktów tradycyjnych.
Jeszcze jedno i możemy zamknąć.
Panie przynosiły potrawy takie, które można by zarejestrować. Tylko żeby je najpierw zarejestrować, to ja musiałem przeprowadzić z nimi wywiad. Czyli nasza prezentacja, nasze szkolenie zaczynało się od tego, że ja po prostu panie ciągnąłem za język. Moim zadaniem było to, żeby się dowiedzieć, bo organizatorzy tego przedsięwzięcia im zależało na tym, żeby jak najwięcej tych perełek odkryć, bo wiedzieli o tym, że te perełki są. Tylko żeby je odkryć, to musiałem się dowiedzieć, czy to jest na pewno co najmniej te 25 lat funkcjonowania, z jakich produktów, z jakiej receptury, jak to się wytwarza, czy to jest tradycyjne, czy to jest lokalne i tak dalej, i tak dalej. Po tej części, gdzie my tam próbowaliśmy tych potraw, proponowaliśmy nasze przepisy. Często były inspirowane potrawami regionalnymi, ale też czasami były też potrawy z kuchni europejskiej, po prostu.
Mam już tutaj prawie zagotowaną wodę. I teraz wszystkie te pokrojone warzywa do garnka.
Właśnie ja w tym Goraju miałem pierwsze takie starcie z prezesową stowarzyszenia, która zarejestrowała zupę cebulową jako produkt regionalny, gdzie my przygotowywaliśmy właśnie zupę francuską cebulową. I ona powiedziała do mnie: młody człowieku, z czym ty mi tutaj wyjeżdżasz? Co to ma być w ogóle? Ty myślisz, że ja we Francji nie byłam? Że ja tam zupy nie jadłam? Że ja tam zupy nie serwowałam? No i zaczęła się cała opowieść. A ja dzięki temu, że najpierw ona była na mnie taka wściekła, że ja im chcę tutaj te kanony kuchni europejskiej na te gorajskie salony włożyć, a ona jest dumna z tej zupy, bo to jest takie dziedzictwo Goraja i tam w każdym domu tą zupę przygotowują i ją częstują i tak dalej, no to ona potem już mnie polubiła. Lata doświadczenia i na liczniku już ponad 2000 zrealizowanych godzin warsztatów i szkoleń.
Czyli z jednej strony pan uczył, a z drugiej strony...
Sam się uczyłem. Sam się uczyłem od tych doświadczonych gospodyń i mam to szczęście, że na żywym organizmie doświadczyłem relacji, bo tylko relacja między ludźmi daje pretekst do tego, że możesz się czegoś nauczyć i dowiedzieć. Więc rozmawiałem i dopytywałem jak tylko mogłem. W 2014 roku, jak realizowaliśmy taki projekt Zasmakuj w tradycji, który bazował na trzech powiatach: lubelskim, krasińskim i biłgorajskim, to doświadczyłem tam prawdziwej, można powiedzieć, antropologii kuchni regionalnej. Tam były rzeczy, o których w książkach się nie pisze.
Jak nie ulec trendom wtedy, kiedy najlepiej się sprzedają kebaby i hamburgery na 100 różnych odmian?
Bogna Bender-Motyka, dyrektor lubelskiego skansenu.
I móc zachwycać się suszonym serem albo jakimś starym przepisem na zrzukniętej kartce, gdzieś wyciągniętym ze starej szafy czy starego kufra. To jest ten skarb. My wiemy, że ten ser, że ta mąka już nie są takie same, że coraz trudniej nam jest sięgać po te produkty, które jednak inaczej smakowały, już nie wspomnę o ich wartościach innych, tak? Ale ktoś to musi robić. No i robi to pan Kamil. Wyśmienite. Bez mięsa pycha. Pyszne są też grzanki. One są z ciemnego pieczywa, z żytniego chyba pieczywa.
Nurtuje mnie pytanie, co sprawiło, że mieszkaniec dużego miasta upodobał sobie kuchnię regionalną? Odpowiedzi będę szukała w różnych miejscach. Dom rodzinny Kamila, Lublin.
Na które piętro
drugie
idziemy?
Drugie.
Tak.
Zapraszam.
Dzień dobry. Do tego to domu się nie puka i nie dzwoni?
Nie, bo to są sami swoi. Dzień dobry, zapraszam.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
Ale może buty zdejmę.
Proszę bardzo, proszę panią, z powodu na cię czuje pani lepiej jak u siebie w domu.
O, dziękuję bardzo. Skąd pasja u syna kulinarna? Przecież urodził się, wychował w mieście. Skąd się to wzięło?
Powiem taką śmieszną sytuację. Syn miał 8 miesięcy, pojechałam do rodziców i byłam u babci, i ciocia była. Gotowali flaczki, świeże flaczki, bo zabili ciele. Ciocia dała mu łyżeczkę, mówi, chociaż wody sobie tam posmakuje, nie? Od flaczków, tego rosołu, płynu. Wie pan, jak on zaczął jeść, od tamtej pory kasza, mleko, jakieś tam zupki dietetyczne, jak to dla małego dziecka, on miał 8 miesięcy, wszystko poszło na bok. Ja byłam przerażona, bo tam pieprz, ziele angielskie, wszystko, no ale jemu to smakowało. A tu bigos, bo to wiosna i wszystko, on wszystko jadł. Myślę, że to były takie początki jego smaku, takiego, nie tylko, że to mleczne, bo to małe dziecko, tylko takie już poważniejsze jakieś, coś mu smakowało innego. A później myśmy co lato spędzali u moich rodziców na wsi. Moja mama bardzo dobrze gotowała, piekła placki, torty, nawet na zamówienia. Tylko ja nie wiem, czy ona wtedy zarabiała, czy to było grzecznościowo, różnym panom dyrektorkom, różnym tam osobom. Jakieś imieniny były, czy urodziny, czy coś. Jak to dawniej było na wsi. No i mama po prostu szykowała. On zawsze podjadał, zawsze się kręcił. Babciu, a co to dodajesz? A co to tak smakuje? No i tak później całe 8 lat, jak już w szkole był, myśmy cały czas jeździli. On się wszystkim interesował, i ziołami, i trawami, co w polu rośnie. Miał takie momenty, że mama mu coś tam dała, on zgadywał, co tam jest, jakie smaki są.
Z jakiej okolicy pani pochodzi, czyli gdzie mama mieszkała?
Po Górze Przemyskie, to tam jest gmina Frydropol, Kalwaria Podsławska. Podkarpacie.
Piękne.
Piękne okolice. Ryby tam były, mieliśmy własne stado owiec, baranów. Krowy, cielaki, świniaki, no wiadomo, drobiu to chyba więcej jak ze 100 sztuk różnorodności w tym ptactwie.
Ta kuchnia ich była inna niż tutaj na Lubelszczyźnie, no.
Tak, przepraszam, że się wtrącę, nawet ta zupa fasolowa, tam się rodzi taka duża fasola, biały jaś, to naprawdę duże ziarna, grube, ziemia chyba na fasolę jest dana. To też jak zupę fasolową mama ugotowała, to tylko wywar, marchewka i tam pietruszka, ta fasola, zasmażka i do tego takie były długie, grube kluski centymetrowe. Myśmy się tak zajadali.
Rybotycze. Ptasi majowy koncert na zboczu niewielkiego wzgórza. Wokół duże rzeźby związane z naturą i kobietą. Przyjaciel pana Kamila, Jacek Wydrzyński, artysta rzeźbiarz, przygotowuje tak zwany kociołek. To nazwa naczynia i potrawy.
Będzie fasola z mojej uprawy. I to jest też ciekawa w ogóle rzecz z tą fasolą, bo niechcący wyhodowałem własną odmianę. Sadząc jaśka i sadząc taką fasolę, która to jest taka odmiana, się nazywa fasola wielokwiatowa. Ona jest piękna, bo kwitnie na czerwono. O! Mamy kociołek. Ten kociołek w ogóle jest starszy niż ja, czyli ma ponad 40 lat. Grube ścianki, emaliowany, stara robota. Do tego kociołka na dno idzie olej, później idą liście kapusty. Na to kroi się ziemniaki i po kolei idzie marchewka, utarta pietruszka, pasternak, ta fasola, cebula, czosnek. Na wierzch liście kapusty.
Kiedy przyjaciele, panowie Kamil i Jacek, się spotykają, taki kociołek zawsze trafia na palenisko i powoli warzywa nasiąkają olejem i przyprawami. Smakują wybornie. Do tego herbata ziołowa własnej receptury. Stawia na nogi zmęczonego wędrowca, który nieco mógł zabłądzić wśród lasów Pogórza Przemyskiego. Pan Kamil często wspomina wujka leśniczego, który mieszka nieopodal. Miał na niego duży wpływ.
To jest człowiek, który niesamowicie gotuje. Pokazał mi pierwszy raz w życiu gołąbki, które nazywa tarciakami, bo tam farsz do tych gołąbków jest przygotowywany z tartych, surowych ziemniaków. I sos grzybowy z grzybów, które zbiera w lesie, w którym mieszka. Bo leśniczówka, tak jak sama definicja mówi, znajduje się blisko lasu, więc on w takim miejscu mieszka. I to jest człowiek, który mnie zainspirował do tego, żeby kochać naturę i żeby być leśniczym, którym nie zostałem, ale zostałem kucharzem i myślę, że jedno z drugim się trochę łączy w życiu. Kucharz też powinien czerpać i inspirować się naturą i tą naturę po prostu dawać ludziom na talerzu, czyli ten prawdziwy smak, naturalny, świeży, sezonowy, no i też sięgać do tych takich naszych narodowych tradycji, czyli tej kuchni takiej opartej też i o kiszonki i te wszystkie produkty nieprzetworzone, o których teraz tak wszyscy tyle mówią i poszukują ich, bo są dobrej jakości i są zdrowe.
Kiszonki tata Kamila kupuje zawsze u pani Zosi na lubelskim targu przy Ruskiej. Zawsze we środy przed 7 rano. To okolica jego dzieciństwa.
No kapusta to jest po prostu rewelacja. Klienci szukają takich produktów, żeby była naturalnie kiszona kapusta. To zakwasy, teraz bardzo w tym roku to zakwasy furorę zrobiły, bo to jednak do organizmu dojeli, jest bardzo dobrze.
No wszystko, jajko swoje, takie od wiejskiej kury, a nie te takie hodowane w klatkach. Także to się sprzedaje dobrze. Jak jest dobry produkt, bardzo dobrze się sprzedaje. Bo trzeba najpierw zrobić zaufanie, że to jest właściwy ten towar, nie tak, że ja powiem. Ale już tyle lat ja handluję, 30 lat handluję, także jest sprawdzone.
Ile pół kapusty?
Bo mieszkaliśmy na Lubartowskiej, a zaraz był targ, do tej pory jest. A wiem, że tam mam ogrodniczkę, już parę lat u niej kupuję. Warzywa świeże ma swoje, bo ta pani ma takie duże gospodarstwo. Ogórki z beczki topione w rzece, później wyciągane, że idzie tym ogórkiem głowę rozbić. Wszystko świeże i to dzieci moja, zwłaszcza mój syn widział, że ja przywożę, gotuję i on tak podglądał.
W domu pana Kamila kucharzy tata. Tradycje kulinarne wyniósł z domu.
Ojciec wychował się na Siennej, to dawna Kalnoszczyzna, tam taka uliczka była. Mama na obecnie Kowalskiej, kiedyś ulica Szeroka, żydowska dzielnica ze sklepami. Dlatego gro dań po wyzwoleniu zostało jej w głowie, bo najmowała się do służby tam. Zobaczyła, jak Żydówki gotują, a to tamto i to później wpajała w nas, w trzech, moich dwóch braci świętej pamięci i we mnie. Że to wam się może przydać, ale nie musi, ale smaki takie, tak dodawać, to gotować i zagotowanie mnie wpajała i dzięki temu, że się wychowywała wśród tych Żydów na Szeroki, dużo dań potraw u nas w domu było. Były przepyszne ryby, karpie po żydowsku, była ta mama łyga, pamiętam, robiona często. No bo wtedy nie było takich rarytasów jak teraz.
Gęsie szyjki,
wątróbki. Bo to było po prostu, można było kupić. No i wobec tego śledzie, w każdej postaci śledzie. Robili właśnie też systemem żydowskim.
I tak oto syn państwa Kotarskich zdecydował, że zostanie kucharzem. Ukończył szkołę średnią w tym kierunku. Ale jednak pracę zaczął w korporacji i jednocześnie studia prawo i administrację. Ale po 5 latach zdecydował, że będzie punkt zwrotny.
Moment refleksji jest początkiem procesu różnych zmian w życiu. Ja mierzyłem się z decyzją, czy mam dalej walczyć o te cyfry, być 24 godziny na dobę pod telefonem i mailem, jeździć w różne miejsca, do których mi każą, bardzo ściśle mnie rozliczają, monitorują. Mam comiesięczne raporty, mam pod sobą bardzo dużo ludzi, którzy są rozstrzeleni w terenie. Odpowiadam dużym budżetem za przeprowadzenie różnych przedsięwzięć u kluczowych klientów wtedy. I ciąży na mnie jeszcze odpowiedzialność za to, żebym skończył studia. I żebym się ze wszystkim wyrobił, czyli żebym się wyrabiał w pracy, żebym się też wyrabiał z egzaminami i z pisaniem pracy magisterskiej. I w pewnym momencie myślę, że moja jakaś natura człowieka, który jednak ceni sobie troszkę wolniejsze tempo, kontakty z ludźmi, coś, co jest smaczne, coś, co mnie pasjonuje, powiedziała: nie, koniec, nie będziesz dalej tak wydajny, nie będziesz godził się na wszystko, nie będziesz pracował tak, jak ci mówią cały czas. Nie będziesz się zgodził na te standardy, które tobie nie odpowiadają. Podjąłem taką odważną decyzję, że ja po prostu nie będę dalej tak funkcjonował, nie będę tak pracował, chociaż pracę miałem bardzo dobrze płatną. Koledzy w moim wieku nie mieli takiej posady, nie mieli takiego stanowiska, nie zarabiali tyle, nie mieli do dyspozycji samochodu służbowego, gdzie mógłbym jeździć po całej Polsce bez żadnych ograniczeń, limitów. Telefon służbowy, laptop służbowy. Więc jakby bardzo dużo takich narzędzi, przywilejów, które mają człowieka motywować do tego, żeby ciągle był wydajny, ciągle żeby był w pracy i zadaniowy, i kreatywny, i kontaktowy. I odezwała się właśnie chyba natura tego chłopca, nazywali mnie tam na wsi właśnie u mojej mamy baciara. Czyli takiego młodego chłopaka, który chwilę jest tu, chwilę jest tam, tu za chwilę coś chce spsocić, ciągle jest taki wśród ludzi, żywy, kontaktowy. I lubi ze wszystkimi rozmawiać i mieć różne interakcje, w różne rzeczy się angażować. Więc przyszedł taki moment zastanowienia i potem mi właśnie tak przyszło do głowy, no chłopaku, no jednak no jakaś jest pasja w życiu, coś cię zawsze inspirowało, coś cię zawsze popychało do przodu, zawsze się tym interesowałeś, zawsze byłeś blisko koło tego, skończyłeś szkołę w tym zawodzie, masz dużo kontaktów, jednak ta praca w korporacji też cię czegoś nauczyła, więc nie można wylać tego dziecka z kąpielą. Jakieś pewne rzeczy przydatne możesz sobie z tego wziąć, z tego doświadczenia. Idź dalej w życie i próbuj własnych sił.
Nie trzeba było długo czekać, by nasz bohater zaczął zdobywać nagrody i wygrywać konkursy kulinarne. Urząd Miasta Lublin zauważył to i Kamil Kotarski wszedł do gremium oceniającego menu lubelskich restauracji.
Barbara Wybacz, Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Dzisiaj jesteśmy w restauracji Legendy Miasta, która mieści się w hotelu Ibis w Lublinie. Jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że mamy śniadanie w ramach Kuchni Inspiracji. Szukamy tych miejsc, które czerpią z tradycji Lublina, Lubelszczyzny, które mają świetną kuchnię, gdzie atmosfera daje poczuć tę magię Lublina i inspiruje gości.
Dzień dobry, nazywam się Łukasz Oroń, jestem szefem kuchni restauracji Legendy Miasta. Tu na początku mamy bułki przeznaczone do burgera, pstrąga wędzonego. Tutaj mamy konfiturę z figi z morelli, placki ziemniaczane przeznaczone też do gofra, burak marynowany. Tu mamy mikrozioła, warzywa przeznaczone do dekoracji, prażynki z kaszy gryczanej czy z ziemniaka.
Zauważyłam, że restauracja korzysta z przepisów zawartych w książkach kulinarnych wydanych przez samorząd województwa lubelskiego. Tu również kucharze szukają inspiracji.
Tu na przykład mamy przygotowane gofry ziemniaczane, które sami wypiekamy. Będziemy serwować je z pstrągiem wędzonym z gospodarstwa rybnego z Pustelni, ze świeżymi warzywami, z rzodkiewką, z mikroziołami, z listkami buraka. Kolejnym daniem też będą gofry, ale wegetariańskie, które będziemy podawać z serem kozim. Tutaj kucharz przygotowuje buraka, który też będzie wkomponowany w to danie. Ale tak samo będzie na przykład urozmaicone to danie taką konfiturą, którą sami robimy z figi i z suszonej moreli.
Bardzo pyszne to jest, ale przede wszystkim ukłon w kierunku kreatywności szefa kuchni, który ma bardzo oryginalne podejście do przedstawiania, prezentowania potraw i tradycji kulinarnych regionu. Bardzo oryginalny sposób, więc nazwa restauracji nawiązująca do historii miasta, wystrój, inspiracje na talerzu i menu. Jestem na razie zachwycony.
Bezcennym skarbem i dziedzictwem naszego kucharza są stare książki kucharskie, a także tu i ówdzie odnajdywane stare przepisy. Ma je zarówno w Lubelskim Domu Rodziców, jak i w krzczonowskim gospodarstwie odziedziczonym po dziadku małżonki. To ona właśnie teraz odnalazła przepisy kuchenne w szufladzie, którą wyniosła z drewnianej chaty.
Krzczonowski przepis na pasztet z zeszytu, z przepisnika. 25 deko mięso cielęce, 25 deko mięso wieprzowe przetłuszczone, 20 deko wątroba parzona, 10 deko bułki świeżej, 5 deko bułki tartej, 5 jajek, 10 deko cebuli, 20 deko tłuszczu drobnego. Prawdziwy wiejski pasztet na mięsie cielęcym i na wieprzowym, porządna rzecz. Wrzucamy cielęcinę do gorącej wody, sparzamy tłuszcz i mięso, dzielimy cebulę, przesmażamy na tłuszczu, wszystko kręcimy na drobnej tarce 4 do 5 razy. No to już taki bardzo wykwintny, bo zazwyczaj 3 razy to już jest dobrze, a 5 razy to już jest naprawdę rarytas. Wątrobę poparzamy oddzielnie, bułkę rozmoczoną pieprzymy, solimy, mięso mieszamy, bijemy jajka, dodajemy wątrobę i na koniec tartą bułkę pieczemy w prodziżu.
W cieniu ponad stuletnich okazałych lip wykluwają się plany na przyszłość. Wspólne z małżonką Kasią, na którą dziadek przepisał gospodarstwo wraz z budynkami.
Dom ma już ponad 100 lat, drewniany, zbudowany na krepisku. Jest jeszcze też stary drewniany spichlerz. No, generalnie większość zabudowań tutaj jest drewnianych, ale jest też stodoła, taka, którą wybudował dziadek mojej żony, który dzisiaj z nami jest też tutaj. No i my z tą stodołą mamy związane plany.
W stodole na razie stoi jeszcze trochę narzędzi rolniczych. Trzeba jeszcze dużo pracy włożyć, by to uporządkować.
Dziadek właśnie oglądał te wszystkie brony, rozpoznawał, które są dla konia, brony dziadek, tak, które tak, dla
tak,
konia.
Tak zwane brony konne.
Tak, które do traktora. Bogate kiedyś było gospodarstwo dziadek tutaj, nie?
Nie pamiętam, ale takie średnie, to średnie, średnie.
Ile hektarów?
Około 7-8 miesięcy.
Dwa zostały
no, bo
teraz.
Kiedyś tylko takie małe gospodarstwa wyszedli.
Stodoła ma ponad 200 metrów kwadratowych, ma 4 ogromne wrota, ma teraz 2 zasieki, które można zlikwidować i zrobić tutaj przestrzeń. Jakoś bardzo mi jest blisko do takich przestrzeni naturalnych, wykończonych drewnem. No tutaj nie chcemy za dużo wykańczyć też, bo ta stodoła jest w bardzo dobrym stanie, smurowana. Dach pewnie zmienimy, krokwie są w porządku, no ale jest eterniec, więc na pewno trzeba będzie go zmienić w najbliższym czasie. Tam jest sad stary, chcemy też go reaktywować. Tam jest dosyć dużo miejsca, piękne drzewa i taki widok na pola. Jeszcze tam mamy 2 hektary pola w głąb, więc być może też kiedyś je na coś wykorzystamy. Na pewno chcielibyśmy też warzywa tutaj i owoce w sadzie, ale chciałabym, żeby w tym miejscu właśnie z tym wyjściem na zewnątrz, tam na pola, było taka przestrzeń, gdzie można i zjeść jakoś dobrze, gdzie można odbyć warsztaty. Bardzo mi są bliskie takie warsztaty właśnie rozwojowe, jakaś joga, jakieś spotkania dla kobiet, też rękodzieło. Bardzo jestem zafascynowana tradycyjnym rękodziełem, więc mam nadzieję, że uda się zaprosić kogoś do tradycyjnej stodoły i odtworzyć takie tradycyjne na rękodzieło i takie spotkania, być może kobiece, jakieś w kręgach kobiet, wspieranie się nawzajem. No i też przyjęcia jakieś mniejsze dla takich grup, które rzeczywiście są gotowe na to, żeby odbyć przyjęcie w stodole.
Teraz to wszyscy młodzi uciekają do miasta. No a tu odwrotnie się zrobiło. Także szczęśliwy jestem, że zostanie to w rodzinie, jak to się mówi.
Ostatnio o Kamilu Kotarskim mówi się, że jest ekspertem od kuchni regionalnej.
Udało mi się pozyskać jakąś tam elementarną wiedzę na temat kuchni regionalnej i o niej mówić, ją pokazywać. Jeszcze kilka lat temu z taką dozą nieśmiałości, że wychodzę, mógłby ktoś powiedzieć, z kuchnią wiejską na salony, tak? Ale już teraz moi koledzy w Warszawie, jak dostali moje publikacje i zobaczyli na przykład właśnie ten bigos z buraków, rewelacja, catering w konsulacie, bigos z buraków. Wersja wege, wersja z mięsem, proszę bardzo. Furora, ludzie jedzą, nie wiedzą co. Potem jak się dowiadują, stawiają oczy. A to jest samo zdrowie, produkty rolne od rolnika z dobrego źródła i przygotowujemy coś pysznego. Łączymy smaki, nie ma tam żadnych sztucznych dodatków, barwników. Coś, co jest po prostu naturalne i pyszne, czyli taka autentyczność. Autentyczność po prostu.
Jedno z ostatnich zdalnych spotkań w warszawskim klubie inteligencji biznesu dotyczyło regionalnych kulinariów. Odbyło się z udziałem Kamila Kotarskiego i dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, zajmującej się naukowo kulinariami w aspekcie kulturowym.
Zrodziła się taka dziedzina turystyki, która nosi nazwę turystyki kulinarnej. I według wszelkich badań mówi się o tym, że turysta kulinarny jest tym najbardziej pożądanym turystą, dlatego że z punktu widzenia ekonomicznego zostawia najwięcej funduszy w danym kraju. Jest otwarty, poza tym, poza samymi kulinariami, jest też otwarty na poznawanie kultury bliższe danego regionu. I jak myślisz, jak to wygląda w Polsce? Czy u nas ta turystyka kulinarna się rozwija, czy jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby nabrać siły, nabrać wiatru w żagle?
Myślę, że jest cały czas potrzebne dwie rzeczy, czyli edukacja i promocja. I jeżeli będziemy to robić świadomie i w bardzo dobrze zaplanowany i przemyślany sposób, to ta turystyka kulinarna będzie cały czas rosła w siły. Ale moim zdaniem jest już dosyć dobrze. Jest turystyka kulinarna dla mnie miejska i turystyka kulinarna wiejska, czyli taka bardziej regionalna. Miejska, to jedziemy do konkretnego miasta i szukamy restauracji, które w różnych aplikacjach mają różną skalę ocen, i charakteryzują się tym, że mają tam określone potrawy, ale też, że same już wchodzą w ten handmade, czyli tak naprawdę inspirują się regionem i lokalnymi dostawcami i sami zaczynają wytwarzać takie swoje lokalne produkty, które możemy zabrać jako pamiątkę bycia turystą kulinarnym w danym mieście. I tak naprawdę, gdyby nie region, gdyby nie spuścizna regionalna i gdyby nie to, że są jeszcze zapaleńcy, czyli takie osoby, które kultywują taką tradycję produktu lokalnego, produktu tradycyjnego, dbają o to, żebyśmy nadal mieli do tego dostęp, to restauratorzy nie mieliby źródła dostępu ani do takiego produktu, ani do wiedzy, ani do inspiracji w ogóle, więc region jako taki, czyli miejsca, w których się wytwarza zdrowe, lokalne produkty, jest niesamowitą bazą, niesamowitym zapleczem, które należy wspierać i promować cały czas.